Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Rodzicami dziecka w prawie polskim mogą być tylko matka i ojciec. Polskie ustawodawstwo nie zna innej kategorii rodzica, napisał w uchwale Naczelny Sąd Administracyjny. W uzasadnieniu sędzia Jacek Chlebny podkreślił, że polski ustawodawca nie przewidział możliwości wpisania do polskiego aktu stanu cywilnego jako ojca osoby płci żeńskiej. W poniedziałek w uchwale NSA w składzie 7 sędziów orzekł, że polskie przepisy nie dopuszczają transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym jako rodzice wpisane są osoby tej samej płci.
Zgodnie z artykułem 18 Konstytucji, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Zasady wynikające z Konstytucji znajdują odzwierciedlenia w przepisach rangi ustawowej. Ustawodawca nie przewidział w nim możliwości wpisania do polskiego aktu stanu cywilnego jako ojca osoby płci żeńskiej. Zgodnie z artykułem 60 punktem 4 prawa o aktach stanu cywilnego akt urodzenia zawiera nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia rodziców dziecka. Rodzicami dziecka w prawie polskim mogą być tylko matka i ojciec. Polskie ustawodawstwo nie zna innej kategorii rodzica.
Pytanie prawne wyniknęło w związku ze skargą kasacyjną kobiety, której Urząd Stanu Cywilnego odmówił wpisania do polskich ksiąg aktu urodzenia jej syna. Przyszedł on na świat w Londynie. W akcie tym jako rodzice widniały dwie kobiety. Urząd nie zgodził się na taki wpis. Uznał, że procedura byłaby sprzeczna z polskim kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Stanowisko podtrzymał wojewoda mazowiecki i wojewódzki sąd administracyjny w Warszawie. Sprawa trafiła do NSA. Poniedziałkowa uchwała ma moc wiążącą dla sprawy, będzie też respektowana w podobnych sprawach. Pracując w Ministerstwie Finansów, Marian Banaś skutecznie ścigał przestępców VAT-owskich. Jego zasługi są w tym obszarze bezsporne, powiedział w rozmowie z redakcją Radia Maryja profesor Romuald Szeremietiew. Były minister obrony narodowej przypomniał, że kiedyś on został oczerniony w mediach. Informacje podane przez dziennikarzy doprowadziły do usunięcia go z MON-u. Po 9 latach został uniewinniony, a zarzuty medialne i prokuratorskie okazały się nieprawdziwe. Profesor Romuald Szeremietiew uważa, że podobnie może zakończyć się sprawa prezesa NIK-u. W jego ocenie poprzez swoją działalność w ostatnich latach Marian Banaś naruszył wiele interesów. Stąd obecna sytuacja.
Bardzo skutecznie ścigał różnego rodzaju przestępców w tym obszarze VAT-owskim, no więc tutaj zasługi jego są bezsporne. I zresztą również rząd, zanim doszło do tej całej afery, kiedy oczerniono Banasia, wielokrotnie słyszeliśmy tam informacje, że jego działalność w tym zakresie dała na przykład ogromne wpływy finansowe do budżetu państwa, co sprawiło, że można było różnego rodzaju programy socjalne realizować. I oczywiście, że ta działalność uderzyła w interesy tych grup i tych ludzi, którzy czerpali ogromne dochody z tego, że ten system był nieszczelny. Tutaj te praktyki ukrócał, a to oczywiście spowodowało, że musiał być, no powiedziałbym tak, że dla tych środowisk, dla tych grup osobą nienawistną.
Przypomnijmy, do prokuratury wpłynęło zawiadomienie CBA o możliwości popełnienia przestępstwa przez Mariana Banasia. Jest on podejrzany m.in. o złożenie nieprawdziwych oświadczeń majątkowych. Prawo i Sprawiedliwość apeluje do prezesa NIK-u o rezygnację. Partia przekonuje, że jeśli tak się nie stanie, ma plan B. Protesty w sprawie sądów nie są zaskoczeniem. To realizacja scenariusza nakreślonego przez szefa opozycji Grzegorza Schetynę, powiedziała europoseł Jadwiga Wiśniewska. Polityk skomentowała w ten sposób manifestacje, które odbyły się w niedzielę w wielu miastach Polski. Były one związane z cofnięciem delegacji do Olsztyńskiego Sądu Okręgowego i zawieszeniu w obowiązkach sędziego Pawła Juszczyszyna. W demonstracjach wzięli udział m.in. sędziowie, prawnicy i grupy obywateli. Padło wiele haseł przeciw rządowi PiS-u. Te działania wpisują się w cały szereg politycznych działań totalnej opozycji, wskazała europoseł Jadwiga Wiśniewska.
To już zdecydowanie było i to jest absolutnie kontynuacja, to jest realizacja scenariusza nakreślonego przez przedstawiciela totalnej opozycji, pana Grzegorza Schetyny, który mówił ulica i zagranica. I znów mamy kolejny odcinek tego samego, więc nie jesteśmy absolutnie zaskoczeni.
Do udziału w proteście zachęcało Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja. Przypomnijmy, sędzia Paweł Juszczyszyn zażądał od Kancelarii Sejmu list poparcia dla kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Sędzia został odwołany przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę z delegacji do Olsztyńskiego Sądu Okręgowego z Sądu Rejonowego. 1 000 000 złotych otrzyma zwycięzca projektu Wielkie Wyzwanie. Warunki udziału w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedstawiono w poniedziałek. O szczegółach mówi redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Celem projektu jest opracowanie maksymalnie wydajnego rozwiązania, które będzie w stanie wykorzystać wiatr o niewielkich prędkościach do produkcji, magazynowania i oddawania energii. Mają to być kompaktowe, ciche urządzenia do zastosowania w domu. Do udziału w Wielkim Wyzwaniu może się zgłosić każdy. Firma, zespół badawczy, a także osoba indywidualna. Do półfinału zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 40 uczestników. W finale zobaczymy 10 projektów. Wygra ten, kogo prototyp osiągnie najlepszy wynik. Do zwycięzcy trafi 1 000 000 złotych. Ta inicjatywa wynika z pewnej filozofii działania, którą realizuje nasz rząd już od 4 lat, mówi wicepremier minister nauki Jarosław Gowin.
Musimy połączyć wysiłki różnych ministerstw, różnych agentów rządowych, różnych sektorów, a przede wszystkim wysiłki was, polskich konstruktorów, inżynierów, naukowców, przedsiębiorców. Na końcu na zwycięzcę czeka nagroda. 1 000 000 złotych, a jestem przekonany, że zwycięzcami będą, a w każdym razie mogą być, wszyscy ci, którzy do konkursu przystąpią. Dlatego, że ważne jest nie tylko zwieńczenie tego konkursu, zdobycie tej pierwszej nagrody, ważna jest i najważniejsza jest ta droga, która będzie państwa prowadziła w trakcie tego konkursu, droga innowacyjnych badań.
Projekt Wielkie Wyzwanie jest wzorowany działalnością DARPA, czyli Defense Advanced Research Project Agency. Amerykańska agencja zrealizowała już szereg udanych konkursów typu Grand Challenge. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W Madrycie ruszył szczyt klimatyczny COP25. W otwarciu spotkania uczestniczył premier Mateusz Morawiecki. Politycy i eksperci przez niemal 2 tygodnie będą debatować na temat dalszych działań zmierzających do ograniczenia zmian klimatycznych. Szef polskiego rządu wziął udział w spotkaniu europejskich liderów. Przedstawiciele państw omówili działania poczynione już na rzecz ochrony klimatu. Premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że Polska jest krajem, który przyjął porozumienie paryskie, a jednocześnie mamy swój charakterystyczny punkt startu. Prezes Rady Ministrów zwrócił uwagę, że dla nas ważny jest koszt transformacji. Polska może podejmować się wysiłków zmniejszenia emisji, ale musimy mieć za to rekompensatę, zaznaczył.
Polska ma swoje cele do osiągnięcia, że koszt transformacji musi być sprawiedliwie rozłożony i nasze postulaty muszą również być wypełnione, żebyśmy mogli mówić o kolejnych redukcyjnych celach, jeśli chodzi o emisję CO2. Mamy swój bardzo trudny, charakterystyczny tylko dla Polski ze względu na naszą zależność od węgla punkt startu i ten punkt startu musi być uwzględniony.
COP25 potrwa w Hiszpanii do 13 grudnia. W ubiegłym roku szczyt klimatyczny ONZ odbył się w Katowicach. Wówczas przyjęto tak zwany pakiet katowicki. Chodzi o zbiór reguł i zasad, dzięki którym może w praktyce funkcjonować porozumienie paryskie. Stanowisko państw członkowskich w sprawie pakietu mobilności zmienia się, powiedział w Brukseli minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Polityk bierze udział w spotkaniu unijnych ministrów odpowiedzialnych za kwestie transportu. Szef resortu infrastruktury zasugerował, że możliwe jest odejście od niektórych zapisów pakietu mobilności. Regulacje zakładają m.in. objęcie przewoźników drogowych przepisami o delegowaniu pracowników, co zwiększy koszty dla firm. Tym rozwiązaniom od samego początku sprzeciwia się m.in. Polska. Minister Andrzej Adamczyk podkreślił, że grono przeciwników się powiększa.
Portugalia przyłączyła się do państw, które uznają, że te zapisy są szkodliwe. Na spotkaniu państw Grupy Wyszehradzkiej Słowacja i Czesi potwierdzili, że nie mogą przyjąć przepisów, które szczególnie uderzają w środowisko naturalne, więc będą też przeciwni, także i Węgrzy, także i Łotysze. Wydaje się, że Finowie również mają sceptyczne podejście do proponowanych zmian, również i Bułgarzy, również i Węgrzy, również Irlandczycy.
Obecnie trwają negocjacje w formacie trójstronnym nad ostatecznym kształtem przepisów pakietu mobilności. Polska i inne kraje chcą odejść m.in. od konieczności powrotu ciężarówek do kraju, w którym mieści się główna siedziba firmy transportowej. Kolejne negocjacje w sprawie regulacji z udziałem państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej odbędą się 9 grudnia. Prace przyspieszają Francja i Niemcy, zwolennicy tak zwanego pakietu mobilności. Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.